I witamy bardzo serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą? Emil Andrzej Karpiński.
Ewa Głowacka.
Po raz kolejny będziemy wam opowiadać o Filipinach, gdyż no niedużo wam opowiedzieliśmy w poprzedniej audycji. Troszeczkę o wyspie Sikihor, troszeczkę o wyspie Apo, na której snurkowaliśmy z żółwiami i innymi oczywiście stworzeniami morskimi. Coś jeszcze chciałaś o tej wyspie opowiedzieć? Czegoś jeszcze ci zabrakło w zeszłym tygodniu?
Właściwie nawet nie o tej wyspie, tylko o tym porcie, z którego wypłynęliśmy. Tam na plaży, nie wiem czy pamiętasz, spotkaliśmy świnkę. Ale
to też norma.
To też norma, ale sama plaża, jak wróciliśmy, już mieliśmy chwilę na spokojnie, żeby tam pobyć. Po prostu błyszczała przepięknie. Tak jak czasami, jak jest duży mróz, śnieg błyszczy takim brokatem, to ta plaża, mimo że miała taki czarny kolor, bardziej taki nietypowy może do końca dla Filipin, nie było to czysto taka biała plaża. Był ciemny kolor, ale w słońcu po prostu iskrzyło się od brokatu.
No i drodzy Państwo, to nie była oczywiście pierwsza ani ostatnia plaża, którą widzieliśmy. Następnego dnia popłynęliśmy do miejscowości Tagbilaran, która znajduje się na wyspie Panglao. Panglao, Bohol w zasadzie tworzą takie dwie bardzo bliskie wyspy. I co, drodzy Państwo, można tam zobaczyć, z czego słynie ta wyspa, to z czekoladowych wzgórz oraz tarsierów, wyraków. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o czym mówimy, to może tutaj Ewa powie, jak to wygląda.
Najmniejsze, naczelne, troszkę jakby małpka. Ogólnie możemy to kojarzyć ze zdjęć z takimi małpkami z bardzo wielkimi oczami i z bardzo długim ogonem. Ogólnie to są bardzo malutkie stworzenia, one mają dosłownie kilka centymetrów. No i też to było takie sanktuarium, które założył pewien lokalny mieszkaniec ileś lat temu.
I nawet ten podgatunek tego tarsiera, tego wyraka, został nazwany po łacinie od jego imienia, zdaje się.
No i tu, tak jak wszędzie na Filipinach, poszliśmy z przewodnikiem na krótko, bardzo krótko trasę między drzewami. Po prostu nam dziewczynka pokazywała, gdzie jest dokładnie, bo one w ciągu dnia śpią, więc tam trzeba zachować ciszę. Można robić jak najbardziej zdjęcia, oczywiście bez flesza. Tak. Jeżeli mam jakieś pytania, to też odpowiadał na to przewodnik, ale oczywiście po zwiedzaniu. Także no to był bardzo krótki, no ale myślę, że...
Ciekawy.
Że ciekawy.
Warto. Myślę, że warto, tym bardziej, że to cena była jakieś chyba 10 zł może, czy coś takiego. Stamtąd pojechaliśmy znów skuterem, tu od razu mówimy, w kierunku czekoladowych wzgórz.
Ale zanim tam dotarliśmy, trafiliśmy na mini zoo, ale nie tak, takie tak. Mini zoo, jak mamy w Polsce, tak, czyli tu nie było kozy, konika, ale co mogło być na Filipinach w mini zoo? No był tygrys, właściwie tygrysica, był pyton, którego nawet mieliśmy możliwość pogłaskać, tak, on miał ile metrów?
4,5 chyba.
4,5, no duży, że jakby chciał, to by mnie połknął w całości. No i co jeszcze tam widzieliśmy? Jakie zwierzaki, pamiętasz?
Cyweta to była, ten zwierz, dzięki któremu możemy wypić kawę luwak, to czyli ona gdzieś tam po trawieniu właśnie przez cywetę powstaje. No tu był taki osobnik, że tak powiem, chyba od rzeźnika zabrany.
Czy miał takie białe oczy?
Tak,
był ślepy.
Chyba był ślepy, tak.
Był ślepy, był już też stary, pani mówiła. No ogólnie te zwierzęta w dużej mierze były po prostu gdzieś skądś uratowane. No, była też filipińska sowa, były jastrzębie,
były
też...
motyle, gołębie jakieś tam,
tak,
drodzy
Państwo. Tak, w klatce, co było dość dziwne, bo gołębie występują niemalże wszędzie, tak jak gdzieś podróżują. Chyba nie było kraju, gdzieś
prawda,
byśmy nie spotkali.
Co prawda na Mauritiusie były troszeczkę inne te gołębie, tak?
Ale
te
zwykłe
różowe,
też były.
Ale zwykłych też było dużo, tak?
No i w tym zoo za dodatkową opłatą była możliwość nakarmienia krokodyla.
Z czego oczywiście musiałaś skorzystać, prawda?
No, oczywiście, że tak. Nie miałam serca tam długo się z nim droczyć, więc po prostu szybko dałam. I były jeszcze świnki.
Tak, drodzy Państwo, też można było je pokarmić.
I też trzeba było uważać, żeby nie ugryzły. Wręcz to było większe niebezpieczeństwo, że coś mi zrobi, niż ten krokodyl.
Tak, drodzy Państwo, i tu jest stara prawda polityczna, można powiedzieć, że dwie świnie przy korycie to już o jedną przynajmniej za dużo. Naprawdę, dwie malutkie świnki ważące, nie wiem, może po kilogramie, agresja
nawet
płynąca
nie,
z nich, tak, żeby dostać się do tego jednego smoczka, który akurat Ewa miała, była wręcz niesamowita, tak?
I przy tym strasznie mocno naświniły.
Tak, no,
ale tak, także naprawdę takie atrakcje, że tak powiem, spoza top ten też bardzo lubimy i to wręcz czasami więcej radości przynosi. Mamy czas, zajedziemy.
Deszcz padał i musieliśmy zajechać.
Fajnie. Tak, i uważam, że to była bardzo trafiona atrakcja. No ale ostatecznie dojechaliśmy do tych czekoladowych wzgórz.
Tak, drodzy Państwo, czekoladowe wzgórza to są takie w zasadzie ostańce krasowe, tak można powiedzieć, w formie wzgórz, nie tak jak u nas w formie maczugi, powiedzmy Herkulesa. Natomiast właśnie co ciekawe, w tym miejscu nie występują jaskinie krasowe. To jest miejsce, gdzie one zasadniczo powinny wystąpić, natomiast ich nie ma. Są natomiast takie, można powiedzieć, kopce, hełmy. U nas jest taki park krajobrazowy Hełmy na południu Polski i troszeczkę podobnie wyglądają te wzgórza. Faktycznie w porze suchej, pod koniec pory suchej, są takie brązowe, stąd ta nazwa czekoladowe. No my byliśmy akurat pod koniec pory suchej i już były dosyć zazieleniane, ale jeszcze można było zobaczyć, skąd ta nazwa jest.
Dokładnie, no i też na tej wyspie, jak jechaliśmy skuterem, bardzo często mijaliśmy kakaowce, które rosły po prostu przy drodze.
Nie tylko czekoladowe wzgórza od tego, że tak wyglądają, no ale jak najbardziej również mogły być związane z tą produkcją czekolady. Aczkolwiek dużo czekolady nie jedliśmy, jakoś jej mocno nie promują, mimo że mają własną zarówno czekoladę, jak i własną kawę Filipińczycy. Czy coś jeszcze na wyspie Bohol albo Panglao, bo tam troszeczkę, drodzy Państwo, że tak powiem, wygenerowaliśmy za dużo kosztów, gdyż stwierdziliśmy, że
zostaniemy tam na noc, mimo że mieliśmy nocleg.
No, tak, mieliśmy w Dumaguete. Troszeczkę było też wymuszone to tym, że promy były bardzo dziwne, zrobione, że no on tam płynął no ponad 2 godziny. Były one w takich godzinach, w te 5-6 godzin nie zdążylibyśmy na pewno zwiedzić wyspy, więc no postanowiliśmy zostać na noc.
No ale zostaliśmy na noc w bardzo pięknym miejscu, w takich jakby domeczkach.
Tak, no, na zasadzie hostelu to działało, ale tak, takie domki nad rzeką.
Tak, one wyglądały trochę jak na Maderze, te trójkątne, że tak powiem, same dachy, jak to mówię, z widokiem właśnie na rzekę, ze śniadaniem, no bardzo w pięknych okolicznościach. Powiem szczerze, że tam śmiało można się zatrzymać na dłużej, bo jest takie bardzo wyciszające te miejsce.
Teraz jesteśmy na wyspie Panglao. Tam nie mieliśmy dużo czasu, niestety tylko poranek, ale zdążyliśmy kilka miejsc zobaczyć. Pierwszym miejscem była jaskinia.
Atrakcja, którą trafiliśmy chyba przypadkiem.
Tak, tak, tak.
Dokładnie. Filipiny są świetne pod tym względem. Gdzie
tam
się
tych
nie pojedzie,
jaskin było na tej wyspie parę. Po prostu ta była blisko i po drodze mniej więcej.
Tak, i nie zajmowało dużo czasu. Okazało się, że na dobrą sprawę to było wejście do jaskini, gdzie była po prostu woda. I tam za dopłatą można było popływać. My stwierdziliśmy, że no jednak musimy zaraz jechać, więc no nie ma sensu się moczyć, że tak powiem brzydko. Ale sama jaskinia myślę, że bardzo ładna, no ale tak jak mówisz, no tych jaskiń, wodospadów jest tysiące, więc nie tak. Ta to inna.
Co ciekawe, powiedziałeś, że nie chcieliśmy się moczyć, po czym pojechaliśmy na plażę, drodzy Państwo. Natomiast co ciekawe, Panglao już jest o tyle turystycznie zabudowane, że ciężko znaleźć miejsce, w którym można tak łatwo do plaży dojść. W związku z czym jechaliśmy w zasadzie na koniec tej wyspy. Tam też oczywiście musieliśmy z odpowiednim człowiekiem, bo na Filipinach jest człowiek od wszystkiego, tak? Musieliśmy podpisać. Ilość list, na których się podpisałem w ciągu 2 tygodni na Filipinach jest większa niż w ciągu, nie wiem, 2-3 lat pracy na uniwersytecie.
Tak. Także, drodzy Państwo, każdym miejscu mają zeszycik imię, nazwisko, kraj, wiek, płeć i ewentualnie jeszcze jakiś adres.
Tak, 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 adres. I drodzy Państwo, poszliśmy na plażę. Spodziewałem się, że będą rozgwiazdy. Nie spodziewałem się, że takie.
Tak, raz, że byliśmy sami na tej plaży, to też jest akurat bardzo fajne po tych wszystkich zatłoczonych miastach. No byliśmy sami, no i były te rozgwiazdy niemalże od razu. Woda była tak czysta, że po prostu było jej widać z brzegu. Snurkowaliśmy, nie wiem, 30 minut?
Może, tak. Tak,
tak, bo i tak na początku już się ucieszyliśmy. Z jednej się okazało, że ich są tam całe dziesiątki, jak nie setki, jakbyśmy wpłynęli pewnie gdzieś dalej. No, ale po 30 minut właśnie, no to wydaje się, że to jest dużo przy snurkowaniu. To jest
szybko, szybko ten czas idzie.
Szybciutko. Pod wodą jakoś tam inaczej ten czas leci. No musieliśmy jechać na prom.
Tak, drodzy Państwo, żeby wrócić znowu do Dumaguete. I następnego dnia właśnie zwiedzaliśmy okolice tej miejscowości. Wiedzieliśmy właśnie, że też jest jedno sanktuarium marynistyczne, tak, morskie. Ale zanim pojechaliśmy w góry, troszeczkę też wypożyczyliśmy oczywiście skuter i pojechaliśmy w góry, znaleźliśmy gorące źródła.
Tak, po drodze do gorących źródeł już było można zgadnąć, że gdzieś muszą być jakieś w okolicy, ponieważ przy drodze góry dosłownie parowały. Tak,
tak, parowały siarką, było czuć oczywiście ten siarkowodór, bardzo fajne miejsce. No i cóż, drodzy Państwo, no i będziemy Wam mówić, spędziliśmy troszeczkę czasu w tych gorących źródłach z obiadem, tak, bardzo fajne miejsce, Red Rock zdaje się, tak?
Tak. Red Rocks nawet mają fanpage na Facebooku.
O, ciekawe. Jedna rzecz, która nas tam spotkała, bo później szliśmy jeszcze na wodospad natomiast poszliśmy nieoficjalnym szlakiem, bo jest jeszcze oficjalny, natomiast oficjalny był zamknięty, bo było, drodzy państwo, trzęsienie ziemi, które my odczuliśmy, natomiast nie wiedzieliśmy, co to jest. Właśnie
ale
byliśmy,
to było bardzo krótkie, dosłownie
tak, byliśmy, drodzy
dwie.
Państwo, właśnie w tych basenie. Gorących źródłach, w basenie. I ja powiem szczerze, miałem wrażenie, że ulicą obok, po prostu za tymi basenami, przejechała ciężarówka. A później się okazało, że to było trzęsienie ziemi, tak, 4,3 w skali Richtera. Czyli, no oczywiście w epicentrum, wiadomo, tam gdzie my byliśmy, to było 20 parę kilometrów od, nie aż tak daleko. No już było w zasadzie nieodczuwalne, tak? Natomiast tam powiedziano nam, że no nie, było po trzęsieniu ziemi, osunął się grunt i nie można tego wodospadu oglądać.
Tak, no jest niebezpieczna ścieżka, no jest zamknięta dla turystów, no nie ma co się dziwić, tak? No pewnie
więc
to nie
trzeba szczyszczą. Pamiętać o tym, o czym już wspominałem w innej audycji, że jednak Filipiny to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc do życia, jeżeli chodzi o katastrofy naturalne, tak? No nam na szczęście się udało ich uniknąć. Deszcze były, ale drodzy państwo, no to no, deszcze jak deszcze.
No dokładnie,
są
deszcze są potrzebne. Dzięki tym deszczom mamy okazję oglądać tą bujną zieleń wszechobecną. Wśród tej zieleni doszliśmy do wodospadu tą, jak już wspomniałeś, nie do końca oficjalną ścieżką.
Ale dobrze zrobioną, w sensie pierwszy raz widziałem schodki zrobione z worków wypełnionych ziemią, ale to działało.
Tak, troszkę na początku byłam przerażona, jak długi będzie ten szlak, patrząc jak długo schodzimy w dół i kiedy ten wodospad będzie i czy on w ogóle będzie, no ale po godzinie i po przejściu mniejszych wodospadów wyłonił się obraz pięknego wodospadu.
Tak, to trzeba przyznać. I no, był tam to również
20 metrów, no i oczywiście nie tylko my, chcieliśmy dużo lokalsów. Tam raczej tutaj widać, że to nie jest do końca turystyczne miejsce.
Tak, ten turystyczny jest właśnie dalej, ale był niedostępny, tak?
Dokładnie, ale tu miejscowi robili jakąś sesję całą, nie wiem, czy dla influencerki, dla modelki, jakkolwiek. Ale jak nas zobaczyli, to oczywiście tutaj na Filipinach trzeba być przygotowanym, że widać, że nie jesteśmy lokalnymi, no to jak najbardziej wszyscy chcą z wami robić zdjęcia. Jeżeli ktoś chce się poczuć jak celebryta, Filipiny są idealnym kierunkiem.
Także, drodzy państwo, był tam też piesek, o którego bardzo się martwiliśmy, jak się później dowiedzieliśmy. Jest to pies jednego z przewodników. Nawiązując tutaj może właśnie do tych psów, bo o tym też słyszeliśmy, wiecie, że my jesteśmy psiarzami. Słyszeliśmy o tym, że te psy są w bardzo złej kondycji na Filipinach. Natomiast ku naszej uciesze, owszem, parę było takich widać, że jakichś toczonych chorobami, jakimś świerzbem być może, ale większość była dosyć dobrze, dobrej
no,
kondycji.
Tak, mówię, może my mieliśmy to szczęście, może się troszkę sytuacja też poprawiła. No mam nadzieję, że już jest po prostu troszkę lepiej i oby tak było dalej.
No i cóż, drodzy państwo, to był właśnie kolejny dzień w okolicy Dumaguete. Później właśnie pojechaliśmy jeszcze popływać w kolejnym sanktuarium, gdzie było dużo koralowców i tam po raz pierwszy udało nam się zobaczyć błazenka, czyli no popularną rybkę Nemo, którą jeszcze później parę razy widzieliśmy. Czasami za to sanktuarium trzeba płacić, czasami nie, bo jak się okazało, jednego dnia przyszliśmy chyba później i nikt nas nie nagabywał, po prostu
przyszliśmy bokiem,
tak?
No tak, czasami się wejdzie innym
wejściem.
Następnego
dnia pan chciał, żebyśmy zapłacili, no jakieś 3,30, bo tyle to mniej więcej kosztowało.
Ale trzeba płacić mało, no i właśnie z tego też dobrodziejstwa postanowiłam skorzystać, zresztą razem z tobą, czyli wszechobecne salony masażu.
Tak, drodzy państwo, masaż i to tani, tak?
Tak,
tani, czy
tani.
Dobry? Dobry, może nie bardzo dobry, ale generalnie
tak,
dobry masaż
trafić
w cenie
lepiej, gorzej, ale
30-40 zł
tak,
mniej więcej.
Za godzinę masażu, no... Ja myślę, że to jest bardzo dobra cena. Ja troszkę żałuję, że tak rzadko i że ogólnie, że mnie tam już nie ma.
No tak. Drodzy państwo, kolejnym miejscem była wyspa Cebu. No i tam już pojechaliśmy skuterem, żeby pozwiedzać właśnie troszeczkę wyspę Cebu, tą południową jej część. Tam chociażby, drodzy państwo, pojechaliśmy w kierunku takiej bardzo turystycznej miejscowości Moalboal, która znana jest z tego, że można tam ponurkować, posnurkować z sardynkami chociażby, tak? Z ławicami sardynek. I to powiem szczerze, dla mnie był taki moment wow troszeczkę.
Tak, zdecydowanie, jak widzisz te tysiące rybek, które po prostu zmieniają kształt w zależności, jak ktoś podpłynie, jak coś, jakaś jedna rybka stwierdzi inaczej i nagle wszystkie się do niej dostosowują. I jeszcze to, że niektóre rybki przychylają się, one tak błyskały, jakby robiły zajączka. No, no coś pięknego. Tak,
tak
to
one
jest
działają
naprawdę.
Jak jeden organizm. Tak to wygląda.
Tak, tak. I naprawdę bardzo szybko reagowały. To jest coś niesamowitego.
Samo Moalboal to takie bardzo, bardzo turystyczne miejsce. Cała masa oczywiście knajp, zresztą knajp jest cała masa w ogóle na całych Filipinach. Czy dobrych, to jest już druga sprawa. Tak, są tak zwane gary losu, drodzy państwo, gdzie po prostu mamy kilka garów z różnego rodzaju jedzeniem.
Dziś jest to.
Tak.
Chcesz jeść, to jedz, nie to nie.
I nie ma problemu. Natomiast cena jest oczywiście tego bardzo, bardzo atrakcyjna. Tutaj jeszcze nawiążmy może do tego jedzenia, jak już jesteśmy przy okazji. Fast foody filipińskie. Od razu pierwszego dnia w Manili taksówkarz, grabowiec można powiedzieć, tak, bo tam aplikacja Grab, powiedział nam, żebyśmy spróbowali w Jollibee ich spaghetti.
Tak.
Od razu zaznaczył sam, że to jest ich spaghetti. Myślę, że umiejętności kulinarne studentów pierwszego roku na KAC-u podczas kortowiady są wyższe niż to, czego można się tam spodziewać w tych barach szybkiej obsługi, jeżeli chodzi o spaghetti.
Te spaghetti dało się zjeść. To jest takie, jakby ktoś zapraszał pierwszy raz dziewczynę na randkę i nie wiedział, co ugotować. To takie, to właśnie by takie spaghetti no, zrobił.
Widzę,
i
nasze porównania coraz lepsze się stają. Tak? Oczywiście, jeżeli chcecie zjeść coś, co na pewno nie sprawi, że będziecie mieli jakieś bóle brzucha, bo no, sterylne to jest w tych barach szybkiej obsługi, w przeciwieństwie do garów losu chociażby, ale drodzy Państwo, no naprawdę, nie ma się co oszukiwać, że jedzenie jest raczej średnie, poza wyjątkiem może halo halo.
Tak, halo halo, czyli filipiński deser, który oznacza właśnie mieszaj, mieszaj. Skład może się różnić, ale ogólne założenie jest takie, że to pokruszony lód zalany mlekiem z dodatkiem różnokolorowych galaretek. Z czego oni te galaretki robią, nie mam pojęcia. Do tego gałka lodów, najczęściej z ziemniaka.
Tak, ube.
Ube, tak. I jakieś biała fasola, jakieś inne dodatki, można jakieś czasami banan, czasami brzoskwinia, no różne. To jest takie na upał. Pomieszasz, zjesz, chyba jedno z nielicznych rzeczy zjadliwych.
Ale
stricte.
Jak już jesteśmy przy lodach, to tak normalnie w sklepie możemy, drodzy Państwo, kupić lody o smaku sera. I to już było u nas coś, co sprawiło, że coś jest dziwnego. Ten ser w ogóle filipiński praktycznie się nie topi, bo zjedliśmy też pizzę z ich lokalnym serem i no nie wyglądało
taki,
to jak
jakby był cały czas roztopiony.
Tak, lekko. Cały czas lekko roztopiony, natomiast obróbka termiczna nie sprawia, że staje się bardziej roztopiony. On jest cały czas taki sam, to jest taki plastikowy ser
tak,
troszeczkę.
Tak, i te lody to nie jest tak, że o, to jest jakieś dziwne, jakaś
nie,
nowość,
wszędzie
tak
były,
jak ja. Tylko po prostu jakby u nas są lody, czekolada, wanilia, truskawka, tylko taki standard trzy smakowych lodów, to tam jest właśnie czekolada, ser i ube, czyli fioletowy ziemniak.
Powiem szczerze, nie smakowało to aż tak źle.
Nie, że smakowało dobrze, ale
tak, jak na Filipiny smakowało okej, tak można powiedzieć.
Dokładnie. No i jeżeli chodzi o jedzenie, do wszystkiego dają ryż.
Do frytek.
Tak, frytki z kurczakiem, trzeba miskę ryżu.
Aż się dziwię, że jak zamawialiśmy sushi, nie dali nam ryżu do tego.
Tak, no ale to była kuchnia japońska, także właśnie. To jest zaleta Filipin, że to jest mimo wszystko w Azji, więc jest dużo knajp japońskich, tajskich, koreańskich, które polecamy.
Jeżeli chodzi o wyspę Cebu, no to w zasadzie po drodze jeszcze zajechaliśmy na canyoning, czy też canyoneering w drodze powrotnej i bardzo dobrze, bo to był moment, kiedy naprawdę było bardzo gorąco, godzina 13-14, po prostu 35 stopni, a my sobie, no, wspinaliśmy się po wodospadach. Troszeczkę trzeba było za to zapłacić, ta aktywność trwała, przewodnik mówił, że koło godziny, my po prostu szybko wchodziliśmy, chyba zbyt szybko, trwało to, nie wiem, pół godziny, 40 minut i kosztowało jakieś 60-70 zł za dwie osoby. W momencie, kiedy możemy pochodzić po pięknych wodospadach, powspinać się, poskakać z nich nawet, z czego oczywiście postanowiłem skorzystać. Jakie twoje wrażenia z tego canyoningu?
Super. Powiem szczerze, że się bałam trochę, że kondycyjnie sobie nie poradzę i pomyliłam się w obliczeniach. Myślałam, że będzie coraz gorzej i mam takie, dobra, to teraz szybko przejdę, odpocznę i zaraz będzie ten. I w sumie weszłam na ostatni i się okazało, że to jest już koniec. Ja mam takie, no nie, no ja tu się dopiero zaczęłam rozkręcać. To tutaj z zabezpieczeniem, czyli z kaskiem, z butami do chodzenia po skałach, które się niemalże trzymały tej skały, no to nie był żaden problem. Minęło bardzo szybko, więc bardzo chętnie bym skorzystała z czegoś takiego jeszcze raz.
Dużo jest
z innej
tam,
trasy,
tak,
no, ale tak.
Dużo jest tam takich produktów turystycznych, tak można powiedzieć, w wielu miejscach, więc to nie jest tylko ten jeden, do którego my trafiliśmy, jest tego dużo. Natomiast gdzie nie trafiliśmy, drodzy Państwo, to miejscowość Oslop. Chcieliśmy tam trafić, jest tam możliwość popływania, posnurkowania z rekinami wielorybimi, czyli oczywiście z największymi rybami na świecie. Natomiast dzień wcześniej, zastanawiając się, bo już wiedzieliśmy, że popłyniemy na wyspę Cebu, zastanawialiśmy się, czy my tak naprawdę chcemy w tym uczestniczyć. Przeczytaliśmy, jak to wygląda. Oni po prostu troszeczkę zmieniają zachowania tych zwierząt, karmią je tam rybacy, przez co oczywiście można zarobić na turystach. No i stwierdziliśmy troszeczkę może po tym doświadczeniu z Mauritiusa, gdzie no było te polowanie patrzenie na delfiny. Tam się nic im nie działo.
No mówię, o ile tam po prostu delfiny uciekały.
One po prostu
uciekały,
były mimo
tak,
tego, tak.
Tak, po prostu uciekały trochę dalej, ale ogólnie no, tam większej interakcji nie było. Nikt tych delfinów nie zwabiał, jakby nie przymuszał. No, pomijam, że delfiny też są wrednymi stworzeniami, mimo całej sympatii do nich. No ale tutaj ewidentnie jest jakby ingerowanie w ich zachowania, dokarmianie, robienie to tak pod turystów. Tak jak mówisz, zmienianie zachowania, no to jest coś, czego nie chcemy. A myślę, że jako absolwenci turystyki mamy wręcz w obowiązku nie tylko nie wspierać, ale także uświadamiać.
Tak, drodzy Państwo, bo głosować należy portfelem, nie ma popytu, nie ma podaży i nie ma męczenia wtedy zwierząt. Dobrze, drodzy Państwo, natomiast na wyspie Cebu byliśmy jeszcze raz. Z Dumaguete polecieliśmy na wyspę Palawan, jak to mówią na miejscu, po naszemu Palawan. Mieliśmy natomiast przesiadkę na wyspie Cebu, w Cebu City w zasadzie. Natomiast troszeczkę nam została ona skrócona. Ja specjalnie wziąłem taką długą, żeby była powiedzmy 7-8 godzin pomiędzy jednym a drugim lotem. A po to, żeby troszeczkę zwiedzić tego miasta. Jest tam kilka świątyń, jest Krzyż Magellana, tak, czyli to miejsce, obok którego Magellan, no wiele stuleci temu podczas okrążania świata po prostu zginął. Zginął na wyspie Mactan, na której właśnie jest to międzynarodowe lotnisko w Cebu City. Jak ci się podobała kolejna duża miejscowość, a więc właśnie Cebu City?
No ja nie jestem fanką miast, zdecydowanie wolę te Filipiny, że tak powiem, bardziej dzikie, ten kontakt z naturą. Tu na szczęście krótko byliśmy. Udało nam się zobaczyć na dobrą sprawę tylko ten krzyż, bo do kościoła nam
nie pozwolono wejść.
Nie pozwolono, bo zbyt krótkie spodenki miał.
Tak, no to tak. Nie jest jakieś bardzo dziwne, natomiast my nawet nie chcieliśmy wejść do tego kościoła, chcieliśmy ewentualnie przejść obok niego, przejść przez to do
tak,
właśnie Krzyża Magellana.
Przed kościołem, a nie okrążać go. Co ciekawe, nawet nie tyle, że ochrona, tylko babcia, która sprzedawała świeczki i inne dewocjonalia, tam po prostu było mnóstwo osób, które próbowały wcisnąć świece, jakieś obrazki, jakieś różnego rodzaju rzeczy. Także no, jak zwykle, no miasto... Nie, że źle wspominam, ale było dużo ciekawszych rzeczy.
Ale co ciekawe, to było chyba pierwsze miasto, w którym nie było trycykli. I to było naprawdę bardzo dziwne, gdzie wszędzie te trycykle są. Nie wiem, czy akurat w Cebu City jest zakaz, ale faktycznie ich nie było. Niestety nasza przesiadka była jakby za krótka i musieliśmy się wspomagać znowu grabem, żeby dojechać na czas. Aczkolwiek no, nasz lot był opóźniony. Ale tu odnośnie, drodzy Państwo, jeszcze lotów właśnie może tak wszystkich zbiorczo, ponieważ no oczywiście polecieliśmy z przesiadką w Dubaju do Manili, natomiast stamtąd już lataliśmy linią chyba najtańszą w okolicy Cebu Pacific, która w zasadzie po tych wszystkich wyspach skacze. Aczkolwiek właśnie ten króciutki lot 40-minutowy w zasadzie z Dumaguete do Cebu City odbywał się śmigłowym samolotem, tak? Tam jest jakaś spółka, córka Cebgo i ona obsługuje te mniejsze. Jak twoje wrażenia po jakby fruwaniu właśnie tymi liniami lotniczymi filipińskimi?
Jako, że jestem z wzrostu tubylców, tak?
A nawet wyższa
trochę. Nawet wyższa, tak. Pierwszy raz w życiu mogłam się poczuć wysoka, bo rzeczywiście Filipińczycy nie należą do bardzo wysokich osób, to nawet ja chyba uderzyłam się raz głową w samolocie, powiem szczerze, jak wstawałam. Także no, to nie są linie dla wysokich osób.
Nie dla koszykarzy, nie dla siatkarzy, drodzy Państwo.
Tak.
No i przede wszystkim to, co już wiedzieliśmy wcześniej, że w tych liniach i generalnie na lotniskach panuje chaos, co się zemściło w zasadzie w dniu, kiedy wracaliśmy, może powiemy już o tym teraz, wracaliśmy z Puerto Princesa na Palawanie i, drodzy Państwo, no nasz lot po prostu nie odleciał, w żaden sposób nie było wskazane, że jest odwołany, tylko po prostu ten samolot stał i nie poleciał. A następnego dnia my mieliśmy wylot już do Dubaju, później tak do Warszawy, więc no troszeczkę były, że tak powiem, momenty małego strachu. Na szczęście następnego dnia rano znaleźli nam i polecieliśmy, tak? Więc jak zwykle torbacze z jakimiś małymi przygodami podróżują. No oczywiście, wiadomo, linia musiała zapewnić hotel, jak to też zwykle bywa, dzięki czemu w sumie zdołaliśmy zrobić jakieś zakupy. No plan był taki, że zrobimy je w Manili, ale tutaj stwierdziliśmy, że no, nie będzie czasu w tej Manili. Od razu jak dolecieliśmy, trzeba było z jednego terminala przedostać się na drugi, to też pół godziny jazdy, bo to jest jakieś 6 kilometrów, ponieważ loty krajowe odbywają się z innego terminala, lotnisko jest naprawdę bardzo duże, są kolejkowi specjalni, którzy pokazują, gdzie jest koniec kolejki, tam no trzeba ze 3-4 godziny, to tak minimum, zwykle przyjechać wcześniej na to lotnisko, aczkolwiek nam zeszło ze 2 godziny, natomiast być może tylko dlatego, że jest jesteśmy biali. Zostaliśmy przekierowani do jakiejś kolejki, która była dla obsługi.
No ogólnie oni dbają o to, że jeżeli ktoś ma za chwilę lot, no to przepuszczają, tak wręcz wołają, że dobrze, tutaj zaraz gate zamykają, więc dobra, to tutaj przejdźcie tędy. Tu trzeba pamiętać, że właśnie, żeby mieć ten zapas czasu, no bo tutaj te opóźnienia czy odwołania to nie jest coś niezwykłego, to jest wręcz bardzo częste, więc tu może być trochę mały problem z planowaniem, no ale zawsze można kupić nocleg na ostatnią chwilę, nie ma problemu, tak zdarzyło
się. Jest ich cała masa w zasadzie.
Tak, wiadomo, pewnie będą trochę drożej, ale nadal w porównaniu do cen europejskich będą to dość tanie noclegi.
A dopiero co sprawdzałem właśnie na kolejną naszą podróż noclegi w Mołdawii, czyli też kraj dosyć tani, ale już nie tak tani jak Filipiny, jeżeli chodzi o noclegi. Także drodzy Państwo, tak, jak najbardziej w większości miejsc coś znajdziemy, a jeżeli nie, to naprawdę warto zapytać po prostu jakąś filipińską rodzinę. Filipińczycy są naprawdę, bo o tym nie powiedzieliśmy, są bardzo mili, są bardzo pomocni, czasami aż za bardzo. No już pomijam fakt, że oni są po prostu wszędzie i zawsze ktoś jest do pomocy i jest ich przynajmniej ze 3 razy tyle, co trzeba do wykonania jednej pracy. No ale nie są oni przy tym jakimiś mocnymi, no problematycznymi nagabywaczami. Chociaż o tym, jeżeli chodzi o tych turystycznych, to troszeczkę inne mamy zdanie, ale o tym powiemy pewnie w kolejnej audycji, bo tak jak mówię, jeszcze mamy troszeczkę do powiedzenia o Palawanie. Natomiast jakieś jeszcze twoje wrażenia z tego naszego współżycia przez pewien moment z Filipińczykami?
Tak, tutaj zdecydowanie, tak jak słyszałam, że na Mauritiusie są najbardziej mili ludzie, tak samo słyszałam o Filipińczykach, że są najbardziej mili, ale to jest jakaś inny styl bycia miłym. Tak jak na Mauritiusie rzeczywiście, jeżeli zapytałeś kogoś o drogę czy o pomoc, nikt nigdy nie odmówił, to Filipińczycy wręcz sami podchodzą. A gdzie chcesz iść? A potrzebujesz podwózki? Potrzebujesz noclegu? W czym ci pomóc? Tak aż nachalnie. Co jest lepsze? No pewnie dla każdego coś innego.
Podobnie jak nasze audycje, mam nadzieję, że wam się podobają, zwłaszcza te tutaj z naszych wycieczek. Tak jak mówimy, nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o kolejnej wyspie, o wyspie Palawan, gdzie byliśmy akurat podczas takich wycieczek zorganizowanych, takich typowo turystycznych. Natomiast o tym, drodzy Państwo, opowiemy Państwu pewnie za kilka tygodni, żeby tak już trzeci tydzień pod rząd nie mówić o tych Filipinach. Aczkolwiek no, nam bardzo, bardzo przyjemnie się o tym opowiada, no bo te wakacje naprawdę były bardzo fajne.
Możecie dać znać w komentarzach, czy to na torbaczach, czy też właśnie
stronie radia UWM FM, gdzie ta audycja oczywiście będzie w prawdopodobnie troszeczkę dłuższej wersji wrzucona w ramach podcastu na naszej stronie internetowej, jeżeli akurat nie daliście rady przesłuchać teraz, w tym czasie, czyli w sobotę o 18:00. No i cóż, do usłyszenia.
Do usłyszenia.